I rzeczywiście jesteśmy radiem o poranku. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 21 czerwca, na zegarze godzina 7:08, a my od wtorku wiemy o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosi konkurs koncesyjny. Od momentu ogłoszenia informacji w monitorze rządowym będziemy mieli 45 dni na złożenie wniosku koncesyjnego. Do tego wniosku koncesyjnego oczywiście przygotowujemy się od wielu miesięcy, a może nawet od wielu lat. Później, kiedy już złożymy wniosek koncesyjny, będą jakaś konkurencja na pewno się pojawi. W Krajowej Radzie dojdzie do weryfikacji, formalnej weryfikacji, potem merytorycznej weryfikacji. No i co? No i żyjemy nadzieją, że Radio Wnet będzie mogło nadawać przez 24 godziny na dobę, 7 razy w tygodniu, że będziemy mogli stworzyć całe takie pełnowymiarowe, piękne radio, którego nie będzie można przestać słuchać. Mamy na to radio pomysł. No i co? I teraz proszę Państwa, ale dobrze, ale dzisiaj jest poranek, dzisiaj jest 21 czerwca, przygotowujemy się do naszej letniej podróży, bo już 2 lipca nadamy pierwszy poranek z Polski. Antoni Opaliński już gotowy do drogi. Dzisiaj jest wydawcą, wygląda przez okno w budynku Pasty. W budynku Pasty w ogóle jest na patio zadaszenie, a pod tym dachem jest duży ekran i na tym ekranie można oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O tym za chwilkę porozmawiamy ze Sławomirem Jastrzębowskim, byłym redaktorem naczelnym Super Ekspresu, ale zanim to nastąpi, to oczywiście przypominam Państwu, że jeszcze przez 3 dni na Wspieram to / Radio Wnet czekamy na Państwa wsparcie. 373 osoby do tej pory wsparły Radio Wnet, 32 339 zł uzbieraliśmy, pozostało 3 dni. No i co? I zachęcam Państwa do tego, żeby nas wspierać, żeby nas było więcej. W poprzedniej zbiórce ponad 500 osób uczestniczyło, teraz 373. Nadzieja na to, że w ciągu tych 3 dni Państwo się zmobilizują. Wszystkim tym, którzy do tej pory się zmobilizowali, serdecznie dziękuję. Przy telefonie Sławomir Jastrzębowski, były redaktor naczelny Super Ekspresu, a teraz w czasie mundialu komentator tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zastanawiam się, jaka to będzie jakość połączenia, czy będziemy dobrze się słyszeli, bo coś słyszę w słuchawkach, że jest jak...
Panie redaktorze, ja pana słyszę, nie wiem jak pan mnie słyszy, ale ja słyszę pana dobrze.
Z tego powodu bardzo, bardzo się cieszę. Obserwuje pan mundial, ale czy scenę polityczną w Polsce pan też obserwuje?
Obserwuję scenę polityczną, oczywiście obserwuję mundial jak wszyscy z nas, jak wszyscy kibice, jak pewnie wszyscy Polacy. No i obserwuję też ostatnio PR, jak pan wie, panie redaktorze, ale nie będziemy o tym mówić, nie chcę reklamować firmy, w której w tej chwili pracuję. Ale mundial oczywiście obserwuję rozsądkiem, sercem, emocjami, całym sobą, z wszystkimi swoimi przyjaciółmi, z wszystkimi swoimi znajomymi.
No to jeśli jest pan kibicem, po premierze z udziałem biało-czerwonych zrobiło się panu pewno bardzo smutno.
Zrobiło mi się straszliwie smutno. Oglądałem ten mecz z Senegalem w warszawskim pubie, dużym warszawskim pubie z przyjaciółmi i przyznam szczerze, że po 60 minucie szedłem, ponieważ bałem się o siebie, bałem się o swoje emocje, bałem się rozruchów, które mogą zapanować w tym pubie. Miałem w środku w sobie taką wewnętrzną wściekłość spowodowaną nie tym, że nasi akurat grają kiepsko, tylko że nasi w ogóle nie grają, że po prostu nie kopią piłki, nie potrafią poddać celnie, że nie mają żadnej myśli, że nie zostawiają, jak to się mówi, serca na murawie. To mnie najbardziej bolało, więc po 60 minucie wyszedłem. Miało to swój pozytyw, że przechadzałem się chyba po raz pierwszy w życiu w dzień po pustej Warszawie. W Warszawie nikogo nie było. Polska zastygła, Warszawa zastygła. No natomiast zrobiono nam bardzo nieprzyjemną niespodziankę. Wszystkim nam, nasza drużyna po prostu nie chciała grać w piłkę z nieznanych mi powodów.
Może nawet wytrawni dziennikarze, tak wytrawni jak pan, dali się nabrać propagandzie, która wokół reprezentacji Polski wybrzmiewa, że tutaj jest fantastyczny, zgrany zespół, który na pewno dojdzie do ćwierćfinału, że miesiąc temu byliśmy, przynajmniej ja byłem sceptyczny i mówiłem, że Senegal wygra z Polską, ale nagle uwierzyłem w potęgę polskiej reprezentacji.
Panie redaktorze, ja nigdy nie jestem sceptyczny. Jak zdecydowana większość polskich kibiców biorę piłkę nożną nie rozsądkiem jak pan, tylko raczej niestety, bardzo mi przykro, sercem, chcieństwem, marzeniami. I wiem, że ten zespół ma gwiazdy, niekwestionowane gwiazdy. Ma dobrego trenera, który doprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy po 12 latach, jesteśmy na Mistrzostwach Świata. Wiem również, że jest myśl techniczna. Zabrakło po prostu serca, zabrakło woli walki, zabrakło, ja nie chcę mówić, że ten szaman w Senegalu naszych zaczarował, ale to trochę niestety tak wyglądało. Nasi nagle przestali grać. Oni przestali umiejętnie poddawać piłkę. Dawać sobie piłkę. To było po prostu przerażające, to co wszystko obserwowaliśmy. Więc ja myślę, że trzeba, nie wiem jak to zrobić, zrobić porządek w głowach tych naszych chłopaków, żeby oni zaczęli walczyć. Może ich jakoś nastraszyć, trzeba ich jakoś zmotywować. Nie wiem, czy mocnym słowem, czy słabym, czy przegrupować, ale coś trzeba z nimi zrobić, żeby już im powiedzieć, że te Mistrzostwa Świata, panie redaktorze, to one się jednak zaczęły i że już to nie są sparingi, tylko że już po prostu gramy. I teraz będziemy grać o to wszystko, jak zawsze. Nie chcę mówić, że trzeci mecz będzie o honor, tylko chcę wierzyć, że trzeci mecz będzie o to, żebyśmy weszli do następnej, bo ciągle mamy szansę. Byśmy wreszcie wyszli z grupy.
To rzeczywiście, rzeczywiście pan sercem obserwuje mundial i reprezentację Polski i wierzy pan w to, że nastąpi odrodzenie reprezentacji w czasie meczu z Kolumbią.
Nadzieja nie umiera nigdy, wcale nie umiera ostatnia. Kibice zawsze będą wierzyć. I nawet gdyby, w to nie wierzę, gdyby się nie udało, to i tak będziemy przecież tą drużyną, bo to jest jednak nasza drużyna i zawsze będziemy im kibicować. Tylko ja się strasznie rozczarowałem tym, że nasi nie chcieli nam dać i nie dali nam tym wielu, wielu milionom, kilkanaście milionów podobno dało ten mecz. Nie dało nam powodów do dumy. Nie o to chodzi nawet o wynik, tylko o to, że przecież oni, tak jak mówię, no nie grali. No po prostu chodzili sobie, sparowali. Czasem jak były zbliżenia na piłkarzy, to wydawało mi się, że my za chwilę zobaczymy reklamy pod tytułem zobaczcie, a ja nie mam łupieżu na przykład, albo zobaczcie, ja lubię jeść te chrupki. To w ogóle nie był mecz. Oni w ogóle nie walczyli. I to mnie po prostu najbardziej zabolało. Dlatego w 60 minucie wyszedłem z tego pubu. Chodziłem po Warszawie. Warszawa pusta, to piękne miasto, ale nie polecam nikomu, abyśmy już po pustym mieście nie chodzili.
Tak, i takim symbolem było to piękne podanie Krychowiaka do napastnika Senegalu, który strzelił drugą bramkę. Symboliczne, bo właściwie graliśmy na własnej połowie, jak mieliśmy piłkę i podawaliśmy do tyłu, tak jakby ten mecz no właśnie był jakimś spacerem po pustej Warszawie.
Ja osobiście uważam, że sędzia popełnił błąd, wpuszczając w tym właśnie momencie Senegalczyka z boku, który wykorzystał sytuację. Słyszałem głosy ekspertów, którzy mówią, że żadnego błędu nie było, że nie można było się spodziewać tego, że to zrobiono, ale rzeczywiście Senegalczykowi, który wybiegał z bocznej linii boiska, zrobiono nieprawdopodobny prezent, który on wykorzystał. Oczywiście, gdyby nie to, że nasi są nieprawdopodobni, podobnymi gapami, że Szczęsny po prostu niepotrzebnie wybiegł z tej bramki w jakimś dziwnym rozkroku, to nie byłoby tej drugiej bramki. No ale to nie zmieniłoby też generalnie, zmieniłoby wynik, byłoby 1-1, ale nie zmieniłoby generalnie obrazu meczu. Obrazu meczu, w którym my chcemy, żeby nasi walczyli. My chcemy, żeby nasi zostawili serce na tej murawie. A to się w ogóle nie wydarzyło. No więc jakby ta bramka była absolutnie kuriozalna. Absolutnie kuriozalna i tak jak pan mówi, no ja chcę po prostu o niej zapomnieć. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Ale właśnie teraz sobie postanowiłem sobie, że dzisiaj o niej zapomnę.
Zapomni pan, oglądając mecz Argentyna-Chorwacja. W pierwszym meczu Chorwacja zagrała moim zdaniem fantastycznie.
No, Argentyna nie zagrała fantastycznie w pierwszym swoim meczu. Rzeczywiście Messi tutaj na razie, biorąc pod uwagę rywalizację Messiego z Cristiano Ronaldo, taką cichą, wieloletnią, to Messi rzeczywiście jest tym przegranym, ale zaimponował wszystkim tym, że wziął winę całą na siebie z pierwszego meczu. I Messi jest wielkim zawodnikiem, który mam nadzieję się odrodzi. Mam nadzieję, że nie wiem, czy strzeli 3 bramki, no Ronaldo strzeli już 4. Nie wiem, czy strzeli 3 czy 4 bramki dzisiaj, ale mam nadzieję, że się odrodzi, chociaż przeciwnik, Chorwacja, jest trudny. No ja kibicuję Messiego, mam do niego jakąś taką słabość związaną z tym, że oprócz wielkiego, wielkiego daru od Boga, ma też fantastyczny charakter. Gdzieś tam został w nim skromny chłopak. I taki chłopak, który może być dla wielu, wielu młodych piłkarzy, czy w ogóle sportowców, no jednak jakimś wzorem.
I takim wzorem jest, ale również wzorem dla chłopaków młodych może być Modric, który zagrał wspaniałe spotkanie i jest takim mózgiem, ujawnionym mózgiem Chorwacji. Mam wrażenie, że jest najlepszym na razie mózgiem na tym mundialu.
Tak, rzeczywiście. Szczupły, co prawda, bardzo, jak na zawodnika, ale rzeczywiście potrafi dobrze rozgrywać piłkę, potrafi świetnie planować. No i widać, że rzeczywiście jest jednym z niekwestionowanych liderów tej drużyny chorwackiej, więc no, czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Aczkolwiek wszyscy czekamy na niedzielę, wszyscy czekamy na Polska, Kolumbia i absolutnie wszyscy wierzymy, że Polska wygra. Pan, panie redaktorze, też wierzy, prawda?
Ja oczywiście, że wierzę w to, że Polska wygra i o godzinie 20, bo w niedzielę o 20 będę siedział przed telewizorem, ale już nie pójdę na Stadion Narodowy, bo oglądałem mecz na Stadionie Narodowym w strefie kibica i już tego nie powtórzę tym razem. No dobrze, jeszcze jest Peru do omówienia, bo Peru grało bardzo ładną piłkę. Szybcy zawodnicy, tak jak zawodnicy Meksyku, dzisiaj się zmierzą z Francją i kto wie, może będzie kolejna niespodzianka na tym mundialu.
My z Peru to akurat mamy dobrą historię, bo jak wiadomo, wygraliśmy wysoko z Peru. Ale to jest też taka drużyna, która gra futbol, który mnie się podoba. To znaczy, to jest taki futbol, który nie jest moim zdaniem wykoncypowany. To jest futbol, który polega na tym, że trochę jak pamiętam, ten mówił podobno do Meksyku, zagrajcie tak, jakbyście kochali piłkę, jakbyście miłowali piłkę, jakbyście się tą piłką cieszyli i bawili. Po prostu grajcie taki, jak grali jak Meksyk grał z Niemcami. Grajcie po prostu radosny futbol, więc chcę taki futbol oglądać. No, z całą, no, będziemy poczynania Francji i Peru. No, ja kibicuję Peru.
Jest pierwszy mecz dzisiaj, to jest Dania, Australia. Zobaczymy, Australia dosyć dobrze zagrała, ale gdyby dziś pan miał poradzić słuchaczom Poranka Wnet, a którzy byliby chętni, choć nie zachęcamy do tego, do hazardu, by postawić na mistrza świata, to doradziłby pan, żeby którą drużynę obstawiać?
Polskę, proszę pana, bo ja w ogóle nie jestem rozsądny. Ja chcę patrzeć z sercem w przyszłość. Ja naprawdę wierzę w tę reprezentację. Naprawdę wierzę, że ci nasi chłopcy się odrodzą i naprawdę chcę zobaczyć, bo oni mają nieprawdopodobny potencjał. Coś im się stało, coś ich poblokowało w środku. Ja chcę myśleć tylko o jednej drużynie. To ciągle jest możliwe, ciągle chcę kibicować wbrew może rozsądkowi, ale przecież sport nie jest po to, żeby tak być do końca rozsądny. Bo tego jest giełda papierów wartościowych. Nie sport. Polska.
Polska, biało-czerwonie, a może pan wie, dlaczego...
O giełdzie papierów wartościowych może nie.
Może pan wie, dlaczego reprezentacja polskiego parlamentu nie pojechała do Niemiec?
Nie wiem właśnie tego. Słyszałem różne plotki, ale takiej pewnej informacji nie mam.
A jakie plotki pan słyszał?
No, personalne plotki.
Że co?
Proszę mi nie ciągnąć za język, za to odpowiadać, tym bardziej, że już nie jestem publicystą, jak pan wie.
No, dlatego ma pan pewną wolność do plotkowania. Ale dobrze. Ale my jesteśmy profesjonalnymi dziennikarzami, bo w plotce, którą jest pewno dużo... A z kim pan plotkował na ten temat?
No, z politykami, których ciągle znam, którzy ciągle się gdzieś tam ze mną spotykają i dziś o sobie rozmawiamy.
Tak? Ale co, zdradził pan nasz fach i zaczął pan być PR-owcem, przestał pan być dziennikarzem. No i co, nie wstydzi się pan tego?
Ale nie lobbuję dla żadnej partii politycznej, dla żadnego polityka, więc jestem uczciwym PR-owcem i uważam, że Polska potrzebuje uczciwego PR-u. Nie ma się czego wstydzić, że się pomaga ludziom. Naprawdę. Ludziom, którzy mają kłopoty.
Ale etos zawodu dziennikarza. Zawodu dziennikarza jest pomaganie ludziom.
Jest, pewnie, że tak. Ale w etosie zawodu PR-owca też jest pomaganie ludziom. Też. Inne, nakierowane, nacechowane, intencjonalne. Ale jest. Ja udzieliłem takiego wywiadu, panie udzieliłem takiego wywiadu dotyczącego właśnie tej swojego zmiany fachu i powiedziałem coś takiego, co chciałbym, żeby nie było prawdą, że dziennikarstwo w tej chwili jest w hospicjum. To znaczy, że moim zdaniem internet niestety w dużej części zniszczył dziennikarstwo, w sensie, że pozbawił dziennikarzy możliwości funkcjonowania na wysokim, na dobrej na dobrym finansowym poziomie. To znaczy internet pozabiera pieniądze z wielu różnych redakcji, przeniósł je gdzieś tam, często za oceany, a w związku z tym ludzie, bardzo wartościowi ludzie, którzy tworzyli całe redakcje, często przenoszą się do takich miejsc, w których mogą funkcjonować na wyższym poziomie, mając wyższy status materialny. Jedną z takich oczywiście wysepek jest PR, nie tylko PR, ale różnego rodzaju urzędy.
A my, panie redaktorze?
Myślę, że dziennikarzem, tak jak pan redaktor jest gdzieś tam zawsze, ja dziennikarzom kibicuję. Uważam, że bez dobrego dziennikarstwa nie ma dobrego funkcjonowania państwa, bo nikt nie patrzy na ręce politykom, a politykom powinni patrzeć na ręce absolutnie profesjonalni, dobrze opłacani dziennikarze. Dlatego dziennikarstwu kibicowałem, kibicuję i będę też kibicował. No i, ale już może nie wbrew rozsądkowi, jak polskiej reprezentacji, tylko z rozsądkiem. Nie wiem, co się wydarzy, bo tak jak widzę, odpływ dziennikarzy gdzieś tam do internetu, a ten internet moim zdaniem nie zawsze jest wysoko wartościowy.
Ale to już jest inna historia.
To jest inna historia wykraczająca poza mistrzostwa świata. Poza mistrzostwa świata wykraczająca z całą pewnością.
A radio...
To jest temat na zupełnie inną rozmowę.
I na pewno ją kiedyś przeprowadzimy. Radio Wnet będzie płynąć pod prąd i stworzymy tu redakcję. Już jest redakcja, ale stworzymy radio, które będzie przez 24 godziny trzymało rękę na pulsie. Wierzy pan w to?
Panie redaktorze, wierzę, kibicuję. Jeżeli będzie pan potrzebował PR-u, proszę się zgłosić. na pewno nam się to uda raz.
To już to po części zrobiłem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tak ja rano z pełną wiarą, z pełną emocją. Sławomir Jastrzębowski był gościem poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:26 się nagle, proszę państwa, zrobiła. I teraz, żebyśmy się tak w pełni obudzili, posłuchamy piosenki, o której zawsze mówię, że słowa tej piosenki są dosyć absurdalne. Można je znaleźć w internecie tłumaczenia, ale może nie warto tłumaczyć. Po prostu trzeba raz sobie o poranku zatańczyć. No to mamy ten poranny taniec za sobą. To była Belgijka, a teraz do tańca poprosimy Tomasza Soczyńskiego, dyrektora zespołu informatyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry szanowni państwo, dzień dobry panie redaktorze.
Czy potrafi pan wytłumaczyć, kto wpadł na taki szatański pomysł i stworzył RODO?
Szanowny panie redaktorze, szanowni słuchacze, wydaje mi się, że to pytanie jest dość takie zaskakujące. Niemniej jednak, tak jak wszyscy podróżujemy, przemieszczamy się, korzystamy z przepisów ruchu drogowego, tak samo i z RODO. Niczym innym jak 20 lat ustawy o ochronie danych osobowych jest właśnie też tutaj pewnym ewolucją, pewną zmianą i pewnym wynikiem.
Ale wie pan, ale proszę. Tak? Rozumiem, przepisy ruchu drogowego też kiedyś nie było przepisów, potem wprowadzono zakaz światła, lewo, prawo i tak dalej. Natomiast kogo RODO i przed czym chroni?
RODO w założeniu chroni obywatela, chroni jednostkę, chroni dane osobowe. Pamiętajmy, że dane osobowe to nie są jakieś rekordy w bankach, nie są jakieś dane w systemach, to są ludzie, to są historie, to jest człowiek, to jest opis danego człowieka w systemie informatycznym, czy też tak jak na profilach społecznościowych, jest to pewnego rodzaju jakby nasze profilowanie, naszej osoby, jako właśnie zapis cyfrowy naszego życia.
Chroni dane osobowe, ale w jaki sposób chroni i przed kim chroni te dane osobowe? Poza tym, że sami proszę wytłumaczyć sens tego wszystkiego.
Niezmiernie już tłumaczę. Wydaje mi się, że każdy z nas ma prawo konstytucyjne, również prawo do prywatności. Pamiętajmy, że RODO to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju metoda. Co chronić, a w jaki sposób? Tak naprawdę to już dany kraj członkowski decyduje, w jakiej procedurze będzie to wykonywał, te obowiązki w związku z ochroną. A RODO jest tylko jakby wyznacznikiem metod tego, co podlega ochronie. I jako przepisy, które zmieniają, tak naprawdę one tylko i wyłącznie są pewnego rodzaju dopełnieniem tej ustawy, która już do tej pory funkcjonowała w naszym systemie prawnym od 20 lat. I nie jest niczym takim odkrywczym nowym. Są pewne nowe elementy, są pewnego rodzaju zmiany, pewnego rodzaju podejście. Wbrew pozorom łatwiejsze dla przedsiębiorców również możliwość stosowania tych przepisów. Pamiętajmy, że znika obowiązek zgłoszenia do rejestracji. Pojawiają się inne obowiązki, jak chociażby obowiązek zgłoszenia naruszenia. Jeden z ostatnich elementów, który wspomniałem, to naruszenie danych osobowych jest dla nas, jako dla osób, które dane dotyczą, niezmiernie ważnym elementem. Ta świadomość tego, że nasze dane zostały naruszone, że dane wyciekły, że nasz dowód został, załóżmy, skradziony przez jakiś podmiot, ta podjęta wiedza ułatwi nam zdecydowanie podjęcie kroku, chociażby właśnie zastrzeżenie dokumentów, czy też zastrzeżenie...
Ale skąd będziemy wiedzieli, że cokolwiek wyciekło? Przecież do danych osobowych i tak ci, co mają mieć dostęp, to mają, bo oni mają na serwerach te dane osobowe, mają wszystkie informacje, które chcą, czyli to jest właściwie ochrona... Wydaje się, że to jest w ogóle nieskuteczne, że to jest biurokratyczna zabawa, informatyczna, biurokratyczna zabawa, która nie ułatwia życie, tylko utrudnia życie, bo trzeba mieć inspektora, fachowca, trzeba tego fachowca wynagradzać. Małe firmy, średnie firmy z tym wszystkim mają rozmaite kłopoty, nawet ministrowie mają kłopoty z RODO, mówiąc, co to jest? Dostaje zaproszenie na jakąś uroczystość, a w środku karteczkę, że twoje dane osobowe zostały tylko i wyłącznie wykorzystane w celu wysłania tego zaproszenia i jeszcze 24 inne punkty. Czysta biurokracja.
Tak, panie redaktorze, poruszył pan wiele wątków. Jeden z nich to jest właśnie to, że większość jakby tego zamieszania jest spowodowane przez pewnego rodzaju podmioty i akcje, jakby to powiedzieć można, biznesowe, które to wymuszają na zwykłych użytkownikach, na zwykłych obywatelach pewnego rodzaju dziwne zachowania. To znaczy spotkałem się z ofertami zakupu bezpiecznych szaf pod kątem RODO. Pamiętajmy, to nie jest rozwiązanie techniczne, to my jako osoby, które decydują o celach i środkach, my dbamy o to bezpieczeństwo, to nie są urządzenia. Bardzo często bywa tak, że niewielkimi kosztami, tak jak w podmiocie jednoosobowym, załóżmy ten przykład fryzjera, jest takim chyba znaczącym, takim przykładowym, standardowym przykładem, gdzie ta ochrona danych osobowych, oczywiście ona musi występować, ale w zupełnie innym zakresie niż w ministerstwie, prawda? Bo minister właściwy do spraw na przykład cyfryzacji, zupełnie inny katalog danych, zupełnie inny katalog przedział, zakres danych osobowych, czy ilość swoich jakby zasobach posiada. Ci, co mają te informacje o tym, że do danego naruszenia doszło, mają 72 godziny na tym, żeby powiadomić, czy to organ, czy to właśnie osoby zainteresowane, które dane wyciekły. I tutaj mamy niezmiernie ważny element, jakim właśnie jest ta świadomość, bo tylko i wyłącznie mając świadomość, możemy podjąć jakiekolwiek działania naprawcze, zaradcze, czy też chroniące nas przed na przykład wyłudzeniem w banku. Do tej pory przez 20 lat zdarzały się sytuacje, komornik pukał do naszych drzwi i dopiero wtedy dowiadywaliśmy się, że nasze dane zostały sprawdzone. A w momencie, kiedy ja posiądę taką informację, mam oczywiście możliwość...
Ale skąd pan może posiądzie pan informację, jak komornik zapuka do pana drzwi? A kiedy wcześniej pan informację, że ktoś z pana danych korzysta?
RODO otwiera tą furtkę, kiedy to mu RODO wprost mówi, że ma taki podmiot 72 godziny na powiadomienie.
Ale jak podmiot może nie wiedzieć przecież o tym, że ktoś naruszył czyjeś dane? Skąd on ma wiedzieć o tym?
Tak. Jest tutaj oczywiście moment, kiedy on powsiądzie, będzie miał tą wiedzę, to ma obowiązek oczywiście... Są sytuacje, kiedy faktycznie nie wiadomo, nie ma tej informacji.
No ale tak.
Ale jeśli już on posiądzie, to lepiej, żebyśmy się dowiedzieli jak najszybciej, że na przykład dane są, prawda, skompromitowane nasze. No,
ale czy sytuacja, bo przecież to jest tak, że ten, kto chce coś wyłudzić albo ma jakieś niecne cele, to przecież on nie czyta ustawy pod tytułem RODO, tylko robi to, co i tak robił, bo co sobie kliknie, że nie będzie korzystał, że się zgadza, nie zgadza, nie. Zrobi to i żadne RODO wtedy nic nie ma do tego całego zamieszania. To znaczy RODO jest tylko i wyłącznie utrudnieniem życia ludziom przyzwoitym.
Ludziom przyzwoitym bardzo możliwe, że utrudniają życie, ale również i tym, którzy są mniej przyzwoici i mają zamiary przestępcze. Pamiętajmy, że mamy doniesienia co chwilę, że z danego czy innego podmiotu dane są sprzedawane. Handlowane są naszymi danymi osobowymi, naszymi profilami niezgodnie z przepisami prawa. RODO jest niczym innym jak pewnego rodzaju emanacją, ewolucją, może to jest zbyt daleko słowo ewolucja, ale pamiętajmy, że do tej pory ustawa o ochronie danych osobowych mówiła o pozbawieniu wolności do lat 2-3, w zależności od przestępstwa, jakie zostało popełnione na danych osobowych. Obecnie RODO co już zmienia? RODO zmienia to, że nakłada nieokreślone kary finansowe, tak? Mamy do 20 milionów euro te kary finansowe, niemniej jednak nikt nie mówi o tym, że takie kary będą, bo RODO również mówi wprost, kara ma być odstraszająca. To są przepisy prawa, które obowiązują. Obowiązują na terenie Unii Europejskiej, obowiązują bezpośrednio, obowiązują skutecznie i są stosowalne. Pamiętajmy o tym, że one tak naprawdę, te przepisy RODO, mówią o tym przedmiocie, o tych danych osobowych. Już tutaj mają za zadanie właśnie pomóc chronić. Czy będzie to skuteczne? Mam nadzieję, że 20 lat ustawy o ochronie danych osobowych było dość skutecznym systemem.
To jest prawda. Nie było list lokatorów i nie można było wiedzieć, kto pod jakim numerem mieszka. Taka była skuteczność ochrony danych osobowych przez 20 lat.
Bardzo możliwe, ale również prowadząc pewnego rodzaju czynności kontrolne, proszę mi wierzyć, że w systemach bankowych również doszło do pewnego rodzaju uszczelnienia danych osobowych i były wyroki oczywiście w zawieszeniu, które jakby łapały tych przestępców, którzy handlowali naszymi danymi. Bo nie wiem, czy jest ogólne przyzwolenie społeczne nasze na to, ażeby nasze informacje, nasze dane, nasza prywatność była ogólnie dostępna i publicznie bylibyśmy, prawda, narażeni na pewnego rodzaju niekorzystne sytuacje. idąc dalej, nasze polskie społeczeństwo jest zupełnie innym społeczeństwem niż na przykład społeczeństwo Norwegii, gdzie to możemy poznać zarobki sąsiada, gdzie możemy zajrzeć w Holandii przez okno, prawda? My mamy inną kulturę, inne zachowania, a proszę pamiętać, że RODO jest, są to przepisy, które obowiązują bezpośrednio na terenie całej Unii Europejskiej i te minimalne standardy wskazują.
A proszę powiedzieć, a kto wymyślił RODO? Jest jakiś twórca tego RODO? Jakiś umysł?
W ten sposób. 2011 rok, kiedy to Komisja, Parlament Europejski zaczęły zastanawiać się nad reformą dyrektywy, która obowiązywała. Dyrektywy, która została zaimplementowana w prawie polskim w postaci właśnie ustawy o ochronie danych osobowych. Ta ustawa obowiązująca od 1998 roku została uchwalona w 1998 roku. Kto wymyślił? Wszystkie kraje, które uczestniczyły w pracach nad tym.
Nie, ale to jakby mózg. Czy jest jakiś mózg znany z imienia i nazwiska? To, że wszyscy przegłosowali, że Komisja Europejska, że Parlament Europejski, to wiemy, ale czy jest jakiś ktoś, kto wpadł na pomysł? Tak i tak będzie wyglądało RODO w przyszłości. Tak będziemy chronić nasze dane poprzez klikanie na stronach internetowych. Zgadzam się. No przecież tak to wygląda.
Nie znam takiej osoby, niemniej jednak i takiego mózgu, niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że obecna pani prezes, jak i strona urzędu nie informuje o tym, że to jest niezbędne, konieczne i tylko i wyłącznie na podstawie zgody. My również mówimy o tym, że są inne zasady, a ta zgoda jest nadmiernie stosowana, bo jest najprostsza. A pamiętajmy, że konstytucja mówi wprost. Tylko i wyłącznie na podstawie ustawy można przetwarzać dane osobowe, bądź też innych przesłanek legalności. To jest zapis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które artykuł 41 i 57 w szczególności mówią właśnie o prywatności, o tym, że mamy prawo do tego. I to nie jest tylko i wyłącznie coś, co nam Unia narzuca, bo próbują nam narzucić oczywiście, do czego nie mają prawa, to znaczy do systemu sądowego, do systemu administracyjnego w Polsce, do tego nie mamy najmniejszego prawa, próbują nam to narzucić. Niemniej jednak pamiętajmy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o zachowaniu prywatności tylko na podstawie ustawy. Oczywiście doprecyzowanie była nasza krajowa ustawa, a obecnie ta ustawa została zastąpiona przepisami RODO. Nie. Ale to już sam początek jakby naszych tutaj rozważań na temat prywatności musimy szukać korzeni w Konstytucji naszej krajowej.
A to w każdym razie pan się czuje z tym RODO lepiej niż bez tego RODO? Czuje pan, że pana dane osobowe są lepiej chronione i pana poczucie prywatności, że jak ktoś chce mieć poczucie prywatności, to może niech nie zagląda w ogóle do internetu, bo jak zajrzy do internetu i cokolwiek w nim zrobi, to jego prywatność zostaje naruszona, bo wszystkie służby odpowiednie, wszystkie Facebooki i tak dalej, wszyscy wiedzą o tym, że właśnie cokolwiek tam się zdarzyło. I niech nie korzysta z telefonów komórkowych, bo to też narusza prywatność.
Panie redaktorze, ujmę to w ten sposób, nawet gdybyśmy w ten sposób przyjęli, i tak informacje są zbierane o nas. Przechodzimy ulicą, pamiętajmy, są nagrywane nasze wizerunki, pamiętajmy o tym, że znajomi o nas umieszczają różnego rodzaju informacje, możemy zostać umieszczeni na różnego rodzaju wydarzeniach, prawda? Nie korzystając z internetu, z telefonu, odcinając się zupełnie od tego typu zachowań, i tak jesteśmy narażeni na to, że nasze dane, nasze profile mogą być, dane o nas mogą być zbierane.
Nasze twarze są robione, są zdjęcia, są skanowane, są bazy internetowe, które można zidentyfikować prawie każdego, kto chodzi po ulicach, i w tym czasie robimy sobie fikcyjną ochronę danych osobowych, że tutaj niby jesteśmy przed kimkolwiek chronieni, chociaż wielki brat, przed wielkim bratem nie potrafimy się bronić, bo to wielki brat wprowadza właśnie to RODO.
Tu wchodzimy w aspekty służby, a mianowicie w tak zwaną policyjną dyrektywę NIS, która miała obowiązywać od 8 maja. Ona została przyjęta jakby razem w pakiecie z RODO, ale to RODO nie dotyczy tego typu zachowań, jak właśnie wspomniane służby. Tu są inne przepisy, które regulują, no, to jest tak zwana dyrektywa policyjna, dyrektywa NIS. Wracając do RODO, czy ja się czuję bezpieczniejszy? Nie czuję się bezpieczniejszy, ale mam większe prawa do tego, żeby się poczuć. Jeżeli ja będę posiadał taką informację i będę miał możliwość, po prostu dojdę do wniosku, że dany podmiot przetwarza moje dane niezgodnie z przepisami prawa, mam możliwość otwarcia drogi cywilnej, co nie było wcześniej możliwe. To znaczy mogę osobiście ja, jako Tomasz Soczyński, wystąpić do danego podmiotu o usunięcie, o możliwość zapomnienia, czy ten podmiot to wykona, w jakim trybie, to wszystko jest... Oczywiście diabeł tkwi w szczególe i tutaj są pewnego rodzaju zachowania, bo nie może na przykład dłużnik być usunięty z danego systemu, prawda? Ale jeżeli ja teoretycznie wystąpię do danego podmiotu, te dane zostaną usunięte.
A, czyli na przykład z BIG-u, tak? Proszę usunąć moje dane osobowe z informacji na temat tego, że jestem dłużnikiem i nie udostępniać nikomu.
To jest właśnie niemożliwe, to jest bardzo często nadinterpretowane.
A szkoda, bo to by się akurat przydało. Musimy skończyć naszą rozmowę.
Bo jest
godzina 7:46, a z panem Tomaszem Soczyńskim na pewno jeszcze państwo się usłyszą na antenie Radia Wnet. My mieliśmy za sobą sympatyczną rozmowę kiedyś w pociągu relacji Warszawa-Kraków. I to jest kontynuacja tej sympatycznej rozmowy, chociaż co do RODO się nie zgadzamy i co do jego tej, że ma więcej w sobie dobrego niż złego. Może kiedyś uzgodnimy.
Tak? Ja może dość naiwnie, ale właśnie liczę, że więcej dobrego to może przynieść, jeżeli dobrze to użyjemy. Jest to narzędzie, które zawsze ma tą dobrą i złą stronę, tak? Jak każde narzędzie, postarajmy się skorzystać z naszych praw do tak naprawdę do wolności, do tego, żebyśmy zachowali nasze człowieczeństwo i żebyśmy nie odhumanizowali tego internetu. Pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie, a to, co my umieszczamy o nas, to gdzieś tam krąży, gdzieś pozostaje.
Tak właśnie jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Soczyński, dyrektor zespołu informatyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych, był gościem Poranka Wnet.